Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Włącz i zostań z nami.
Urszulanki zapraszają na pogaduchy. Pogaduchy w dobrym tonie.
Witamy Państwa w comiesięcznej audycji prowadzonej przez uczniów Liceum Urszulańskiego. Dzisiejszą audycję poprowadzi
Mikołaj Antoniewicz
i Julka Brytan pod opieką naszego czujnego opiekuna, pana Roberta Ruszczaka.
Cześć Boże.
Dzisiaj porozmawiamy na temat sztuki z panem Mariuszem Mikołajkiem, który urodził się 5 lutego 1958 roku we Wrocławiu. Studiował na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnej Akademii Sztuk Pięknych. W grudniu 1984 roku ukończył studia, prezentując prace dyplomowe na wystawie w Kościele Świętego Krzyża. Jego obrazy z tego pokazu były internowane z zakazem ich ekspozycji na wystawie dyplomowej. Za to na wystawie Droga i Prawda w 1985 roku zostały wyróżnione, zdobywając honorową nagrodę komisarza wystawy. W latach 2000-2001 artysta pracował z Christosem Madziosem, artystą rzeźbiarzem z Wrocławia, nad wspólnym projektem Na Styku. W 2010 roku otrzymał nagrodę Roku 2009, przyznaną przez Związek Artystów Polskich Plastyków we Wrocławiu za przygotowanie najlepszej wystawy. Jest animatorem działań plastycznych, warsztatów, happeningów i wielorakich spotkań, w tym spotkań z młodzieżą w szkołach. Z miejsc jego działalności to poza pracownią malarską i salami wystaw są to ośrodki leczenia uzależnień, domy dziecka, więzienia, dworce, place miast, schroniska dla bezdomnych. W swoich działaniach duży nacisk kładzie na kontakt z ludźmi, widzami, uczestnikami akcji, odbiorcami. Oprócz malarstwa Mariusz Mikołajek tworzy też formy trójwymiarowe, różnego rodzaju instalacje, a swoje wystawy i spotkania dopełnia materiałami wideo czy performance. Mariusz Mikołajek działa aktywnie w fundacji OK Art, którą założył z Witoldem Liszkowskim i Janem Mikołajkiem. Głównym celem pracy fundacji są działania rozwijające i budujące miasto z sztuki. Fundacja prowadzi ośrodek kulturalnej animacji podwórkowej. Efektem prac ośrodka są między innymi dwa wielkie wrocławskie murale: Podwórko Nasze Atelier i Podwórko Odkrywanie Sztuki.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Czy sztuka była od zawsze obecna w Pana życiu i w jaki sposób?
Znaczy wiesz, sztuka czy chcemy czy nie, to ona jest obecna w życiu naszym, bo w ogóle sztuka to jest część kultury, która jest właściwie dla nas nieodzowna, jak tlen w ogóle do oddychania, to uważam, że dla życia jest nieodzowne po prostu bycie w obszarze kultury i budowanie czegoś w tym obszarze, prawda? Czyli tworzenie czegoś. I ten obszar, w którym ja jestem, to jest, jestem przede wszystkim artystą, malarzem, maluję obrazy. W zamkniętej pracowni to spędzam właściwie sam wobec obrazów, które maluję i od czasu do czasu ktoś przyjdzie do tej pracowni i jestem właściwie samotny w tym akcie twórczym. Można powiedzieć już dziesiątki lat, ale mam głęboką i zawsze miałem taką głęboką świadomość, że to, co maluję, maluję dla siebie, ale też maluję, aby się podzielić z odbiorcą, prawda? Z drugim człowiekiem. I dlatego już od wielu lat, oprócz wystaw, takich, gdzie artysta robi, tam galerie, muzea, gdzie właściwie w tych miejscach te obiekty, które przygotowuje, obrazy, są odbierane zazwyczaj przez tak zwanych koneserów sztuki. Staram się pokazywać tą swoją sztukę, swoje wypowiedzi malarskie w miejscach właśnie niekonwencjonalnych, często zupełnie nieprzygotowanych do tego, ale których jakby istotą tych miejsc są ludzie, którzy je tworzą, prawda? No i właśnie z tego urodziły się takie wystawy jak na Dworcu Głównym we Wrocławiu, bardzo ważna wystawa PKP, Popatrz, kiedy przychodzisz, popatrz, każdy przychodzi. Czy właśnie wystawy w Monarze, w więzieniu, w domu dziecka i w wielu, wielu innych miejscach, prawda? No i to jest taka jakby moja charakterystyka pokrótce, prawda? Czyli z jednej strony zupełna samotność w pracy twórczej, która musi być, bo musi być absolutna wyłączność w akcie twórczym, czyli żeby człowiek naprawdę autentycznie się otworzył przed tym obrazem, który ma namalować i który ma być pewnego rodzaju ikoną jego rozmowy ze światem, jego rozmowy z tym światem takim, jakim on teraz jest, tymi ludźmi, którzy żyją na tym świecie, no to to musi być przede wszystkim autentyczne w szczerości i często bolesne, prawda? Obraz wcale nie maluje się tak łatwo, jak się czasami wydaje, ale z drugiej strony jest to wyjście do ludzi i tutaj dostaję bardzo wielki gratis od ludzi i przez lata zaskakuje mnie w ogóle kultura i sztuka, czym ona tak naprawdę może być i czym jest w naszym życiu.
Dziękuję. A kiedy pan rozpoczął swoją przygodę z malarstwem oraz czym się pan inspirował?
Znaczy, posłuchajcie, no przygodę to... Ja po prostu w życiu grałem w piłkę jako małe dziecko, prawda? To chyba wszyscy chłopcy w tą piłkę grali, prawie wszyscy. I rysowałem i malowałem jako mały chłopiec, prawda? A że byłem chorowity, więc często przebywałem w szpitalu często i w domu często leżałem chory, no to w piłkę nie grałem w tym domu. To wtedy malowałem dosyć często, czyli ten czas był podzielony, można powiedzieć, pół na pół. A że miałem rodzinę taką, no, która jakby nie bagatelizowała tego. Ojciec był literatem, matka śpiewaczką operową, operetkową, ale też pisała wiersze, też robiła sobie grafiki własne i jak ja rysowałem czy malowałem, no to dla niej to nie był jakieś tam dodatkowe zajęcie czy obciach, jak często dla rodziców jest traktowana taka aktywność młodego jakiegoś chłopaka czy dziewczynki. Ale to ją cieszyło i ona mi, jak ja chciałem kupić sobie tusze, to ona mi na te tusze kupowała, mi je przynosiła i tak dalej. Czyli cały czas miałem na czym robić i miałem ten przywilej, że miałem kąt, w którym mogłem się, jako już dziecko po prostu malować obrazy, robić grafiki, rysować i tak dalej. I robiłem to po prostu. Była to jedna bardzo ważna forma takiego mojego odreagowania i no po prostu takiego no, dobrego spędzenia czasu, prawda? Ktoś powie, no ale przecież wtedy nie byłeś artystą. Tu możemy po prostu rozmawiać, kto jest artystą, kto nie jest artystą.
Ja się chciałem właśnie tutaj wtrącić i zapytać, no, kiedy właśnie człowiek z takiego eksperymentującego dzieciaka staje się artystą, albo budzi się takie pragnienie, żeby robić to zawodowo?
No posłuchajcie, no to jest... U mnie pragnienie, żeby robić to zawodowo, to chyba nigdy nie było. Bo u mnie było pragnienie, żeby rysować i malować. I po prostu, i to jest podstawa... I zawsze jak byłem dzieckiem, to było naprawdę robione, bo ja dawałem całego siebie w tym momencie, prawda? I czy to lepiej, czy gorzej mi wychodziło, to po prostu cieszyłem się z tego faktu. Teraz jak wychodzę z tą sztuką do ludzi, prawda, to coraz widzę to, czym ta kultura może być dla każdego człowieka i dla wykształconego i dla zupełnie niewykształconego, dla tego, który w ogóle nie ma, właściwie czuje się nawet przez współczesną kulturę czy sztukę nawet trochę zagrożony, bo tak troszeczkę w naszym kraju jest, że ludzie uciekają od galerii, uciekają od muzeów po prostu, bo często nie rozumieją tych miejsc, nie rozumieją tego, co tam jest pokazywane, prawda? Z jednej strony słyszą komunikat, sztuka współczesna jest otwarta, my artyści jesteśmy otwarci, a z drugiej strony ta otwartość często jest naprawdę kuriozalna i po prostu bardzo, można powiedzieć, hieratyczna. Prawda? My faktycznie staramy się wychodzić z tą sztuką do ludzi, czy ja się staram wychodzić i zawsze doświadczam tego, że ludzie się tak mocno otwierają, że często nie potrzebują być wielce wyedukowani, a bardzo szybko zaczynają tworzyć coś na moich oczach i coś naprawdę wartościowego i pięknego.
Teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę, po której dowiemy się trochę więcej o Fundacji OK Art oraz o tym, co inspiruje pana Mariusza do tworzenia.
Bo z martwych wstał nasz Pan. ratujmy się bracia. Jeśli dzisiaj się kochamy, ratujmy się siostry. Jeśli miłujemy się. Śmierci z bezzwycięstwą. Gdzie jest to śmierci odcień twój? Zwycięstwo śmierć pochłonęło. Zwycięstwo śmierć pochłonęło. Radujmy się bracia, jeśli dzisiaj się kochamy. Radujmy się bracia, jeśli dzisiaj się kochamy.
Gdzie ona jest? Gdzie ona jest?
Witamy z powrotem w audycji prowadzonej przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek. Dzisiejszym tematem naszej audycji jest Po co nam sztuka? I rozmawiamy z panem Mariuszem Mikołajkiem.
Tak, tak jak wiemy, założył pan fundację OK Art, więc chciałbym się zapytać, jak do tego doszło? Jaka była inspiracja do założenia tej fundacji i oraz jakie były jej początki? Czy były proste, czy trudne?
Znaczy ja całe życie właściwie szedłem taką pojedynczą drogą, i jakby nic nie zakładałem wokół siebie, ale był taki moment w moim życiu i wychodziłem właśnie z tą sztuką też do ludzi wtedy. Środki jakieś, jak pozyskiwałem, to zazwyczaj prywatne, z jakichś firm mi się udawało, z miasta bardzo mało tych środków, właściwie prawie w ogóle jakieś śladowe były. No ale w pewnym momencie wtedy, to było gdzieś tak około 8 lat temu, dyrektor Wydziału Kultury, pan Jarek Broda, który już nie jest dyrektorem Wydziału Kultury, on trochę śledził to, co ja robię i wiedział, że ja mam oprócz doświadczenia takiego konwencjonalnego ze sztuką, wychodzę do ludzi z tą sztuką, no to nawet zasugerował, żebym założył fundację, bo wtedy będzie łatwiej wystąpić w jakimś konkursie i właśnie starać się o jakieś środki, żeby można było działać, a też miasto wtedy planowało właśnie na Nadodrzu przystosować kilka miejsc, właśnie takich zupełnie opuszczonych miejsc na podwórkach, które stały opuszczone, właściwie były zrujnowane i miało w planach zrobienie tam takich pracowni artystycznych. No i to się wszystko fajnie złożyło. Ja z synem i z Witkiem Liskowskim, z synem Janem Mikołajkiem i z Witkiem Liskowskim założyliśmy fundację OK Art, której ideowym celem jest budowanie miasta sztuki. My przez te wszystkie działania z ludźmi, do ludzi, chcemy próbować budować właśnie przestrzenie w obszarze kultury, które będą przestrzeniami dla ludzi, prawda? Będą zbliżać ludzi do siebie i będą kulturę zbliżać do ludzi jako taką, prawda? Nie będą się oddalały. No i wystąpiliśmy w takim konkursie, taki malutki obiekt na ulicy Roosevelta, numer 5A, podwórko. I wygraliśmy ten konkurs. I od 7 lat prowadzimy tam warsztaty nieodpłatne. Malarstwa, rzeźba, ceramika, grafika, rysunek. A już po półtorej roku, bo to ten budynek był ładnie wyremontowany, malutki, dwa pomieszczenia u góry i dołu, ale się przewaliło tam naprawdę setki osób, wszystkie dzieci z podwórka i tak dalej przez te lata, wiele osób starszych, ale już po półtorej roku właściwie najbardziej zaniedbanym miejscem na tym podwórku to były wszystkie elewacje i bramy. One były strasznie zaniedbane. Właściwie ten remont tam nie był robiony chyba już 30-40 lat. No wiadomo, jakie to były miejsca. Często tam się sikało i w ogóle różne inne rzeczy robiło. Nie były zbyt zachęcające. I tak przyszła mi do głowy po prostu taka chęć wejścia i wyremontowania tych ścian i pomalowania tam murali. Ja nigdy murali nie malowałem w życiu, czyli malarstwa na ścianach. Ale tam tak poczułem, że jakby się wypełniło, bo to jest taka przestrzeń owalu kapitalna, zamknięta z każdej strony. Wypełniło to malarstwem i właśnie zaproponowało tą pracę ludziom, to mogłoby coś fajnego z tego wyjść. No i tak ze sobą porozmawialiśmy i zaczęliśmy ten projekt od remontu, zdobycia pieniędzy, żeby wyremontować te ściany, pomalować już na kolor. Jak już na kolory piękne pomalowaliśmy, błękity przechodziły w fiolety, fiolety w zielenie i tak dalej, i tak dalej, to ludzie już za to tak dziękowali w ogóle, byli tak szczęśliwi, myśleli, że to już jest w ogóle namalowane i mają tak pięknie. A jak się okazało, że w ogóle zaczęliśmy tam realizować murale i to często murale, gdzie ludzie na zajęciach, na przykład pani Irena zrobiła obraz, jak stoi na plaży, maluje, właściwie nie stoi na plaży, tylko maluje plażę, bo to kocha góry, skały, morze i namalowała kilka takich obrazów, więc wzięliśmy jeden taki obraz. Razem z nią zaprojektowaliśmy mural, gdzie ona właśnie stoi na plaży i maluje ten swój obraz. No i
czy pani Irena to mieszkanka tego podwórka?
Tak. Znaczy podwórka obok, to bo to tak podwórko tu i tak dalej. Pani Irena akurat tuż obok mieszka tego podwórka. No i zaczęliśmy właśnie od tego muralu malować jej właściwie realizację. Ona w tym uczestniczyła, to jest jej realizacja, jej dzieło sztuki, połączone z ceramiką artystyczną. I to fantastycznie wyszło. No i całe to podwórko, około 1300 metrów kwadratowych, przez rok niecały zapełniło się właśnie muralami w połowie autorstwa ludzi, którzy tam mieszkają. My oczywiście pomagaliśmy w tym. Przepiękną ceramiką, która w 95% jest też przez ludzi wykonana. Oczywiście na warsztatach naszych i tak dalej. Ujawniły się fantastyczne talenty, chociażby pana Zenona Dębowskiego, który większość wszelkich dużych form ceramicznych na tym podwórku to on wykonał, ale też przepiękne ceramiki pani Marii Kabzy, Ireny Korzeń. I tak można wymieniać tych osób. I to nie jest 2-3 osoby, to są dziesiątki osób, które weszły w ten projekt. Właściwie setki, prawda? Bo setki osób z nami malowało i lepiło te formy i powstała taka mozaika barw, kolorów o bardzo takich prostych tematach, bo tematy też jak już nie realizowaliśmy tego, co ludzie zrobili, to nadawaliśmy taki temat, na przykład, który byłby maksymalnie otwarty, na przykład rajski ogród. No rajski ogród, jeżeli malujemy drzewo rajskiego ogrodu, to każdy mógł namalować liścia w tym rajskim ogrodzie, jakiegoś stwora, który się tam pojawił, lub go wylepić. I tak powstał rajski ogród. To jest jedyny w swoim rodzaju. Jest przepiękną mozaiką kolorów, barw i właśnie jest rajski przez to, prawda?
Nie wiem, czy państwo to widzą, ale my tutaj, jak słuchamy pana Mariusza, naszego artysty, to ja to widzę wszystko, te kolory.
Znaczy, to jest sytuacja mnie zaskoczyła trochę, chociaż nie tak totalnie, dlatego że wcześniejsze moje działania, wyjścia do ludzi, czy chociażby do Monaru, do więzienia, gdzie ja wjeżdżałem z tymi swoimi obrazami, ciężkimi, trudnymi w odbiorze. Ja dosyć często podejmuję tematy chrześcijańskie, ukrzyżowanie, złożenie do grobu. W 1985 roku się nawróciłem, doświadczyłem łaski wiary. To jest dla mnie ważne. Nieważne, kto teraz, jak na ten temat myśli, czy to jest modne, czy nie. Mnie to w ogóle nie interesuje. Maluję to, co chcę malować w danym momencie. I po prostu naprawdę te podwórka nas zaskoczyły, ale zawsze doświadczałem, jak wychodziłem ze sztuką, niesłychanego otwarcia, czy to w więzieniu, to było happening, który robiliśmy z Christosem, z tego jest film nakręcony, no to pokazuje, jak ci ludzie kapitalnie się otwierają podczas tego happeningu, który niesamowitą ma w ogóle piękną formę i potem jak gdzieś w 20, na początku jeszcze to jest, się śmieją z tego, to jest jakieś obce dla nich, a około 15 minuty to już się staje tych ludzi, a potem na końcu to oni to robią, nie my. To jest ich.
Czyli każdy człowiek ma w sobie coś z artysty?
No ale to absolutnie, dlatego że każdy z nas tworzy życie swoje, prawda? To jest podstawa. My jesteśmy, zresztą papież nasz Jan Paweł II jasno o tym mówił. To był wielki twórca w ogóle życia wokół siebie i w sobie, prawda? Ale od kogo brał to życie? Wiadomo, od jedynego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa właściwie, bo poza Jezusem Chrystusem wiadomo, dla nas ludzi wierzących, zresztą dla każdego właściwie, bo wiemy, że to jest prawda, nie ma życia, prawda? Tam, gdzie się pojawia życie, to jest życie od Jezusa Chrystusa i to po prostu, to jest Jego osoba, która wszystko powołuje do życia. I on przepięknie pisał właśnie list do artystów, prawda? Niestety encykliki nie napisał, nie zdążył. Ale list do artystów napisał i w tym liście jest wiele właśnie tego typu sformułowań, że twórcą nie jest tylko ten, kto tam w mozole produkuje jakiś obraz, czy jakąś rzeźbę, czy jakąś inną formę robi, ale ten, który przepięknie tworzy własne życie w różny sposób, chociażby przez miłosierdzie, prawda, przez podanie drugiemu człowiekowi ręki, przez budowanie właściwych relacji w rodzinie, prawda, które są, wiadomo, najtrudniejsze z osobami najbliższymi, prawda? Kultura bardzo w tym może pomóc, jeżeli oczywiście nie jest traktowana ideologicznie, politycznie, co teraz strasznie jest nadużywane i właściwie komercyjnie zupełnie, bo ona się dzieje poza, według mnie, poza tymi obszarami zupełnie.
Dobrze, to może teraz zadajmy pytanie, które jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Można na nie odpowiedzieć bardzo wielorako, ale myślę, że pan na nie jakby trochę poszerzy naszą wiedzę na ten temat. Po co nam, po co współczesnym osobom sztuka?
No już trochę chyba powiedziałem w tych kilku pytaniach dosłowne odpowiedzi. No ja nie jestem lekarzem, który wam receptę wystawi tutaj, po co sztuka jest. Z tym, że po co ona jest w moim życiu i dlaczego widzę jej sens, prawda? No jest to dla mnie, jak to w tym liście, bo jak tam Kul wysłał, bo taką publikację wydał, zaprosił około 100 artystów, którzy mieli odpowiedzieć papieżowi na ten list, Janowi Pawłowi II do artystów, prawda, żeby skomentować to. I ja tam napisałem 1,5 strony, co mi bardzo dużo czasu zajęło, bo do pisania to jestem ostatni, ale tam takie zdanie napisałem, które do teraz dla mnie jest odkrywcze i jest właściwe, jest absolutnie celne, że sztuka jest zastępczym obszarem łaski. Czy my chcemy, czy nie, prawda? Nie wszyscy ludzie wierzą, nie wszyscy mogą wierzyć. Ja przez połowę życia swojego, no już mniej niż połowę, nie wierzyłem, prawda? Bo nie byłem z takiej rodziny, nie byłem wychowywany, nie byłem nigdy w kościele. W pewnym momencie na mojej drodze stanął Jezus, żywy Bóg. Ja nie znałem przykazań, ale On przyszedł do mnie i ja uwierzyłem w Niego, bo ja Go mogłem dotknąć, tak jak teraz dotykam Ciebie, Robercie. On mnie dotknął i przemienił zupełnie moje wartościowanie, moje życie, prawda? I jak dalej szedłem z tym doświadczeniem w życie, to chciałem się tym dzielić z ludźmi. Jeździłem do domu brata Alberta, opowiadałem, czym jest Chrystus, dzieliłem się tym, co miałem, jakiś chleb, przywoziłem, różne takie rzeczy. I po iluś tam latach przestałem malować w ogóle. I po 2 latach, 3 ludzie, którzy ze mną jeździli, któryś z nich się spytał: Mariusz, czy ty w swoim zawodzie pracujesz? Bo ja już, wiadomo, skończyłem studia i tak dalej. I to mnie zastanowiło. No przestałem pracować. Właściwie jak się doświadczyłem łaski wiary, to przestałem malować, to przestało być dla mnie ważne, prawda? I zacząłem się wtedy mocno o to modlić i wtedy na jednej z takich modlitw, no miałem wewnętrzne słowo, które poruszyło moje wnętrze. I to teraz jestem przekonany, że to Duch Święty mówił we mnie, dlatego że jak się słyszysz słowo, które potem w tobie trwa kilkadziesiąt lat i stworzyło jakieś poruszenie, które doprowadziło w ogóle do przemiany twojego myślenia, patrzenia na świat, to znaczy, że to Bóg przyszedł do ciebie, mały robaczku. Więc do tego małego robaczka przyszedł i powiedział: pracuj, chcę ci błogosławić. Proste zdanie, no przecież wiele osób może wypowiedzieć jedno do drugiego. Mówmy do siebie na tak, błogosławmy swoje życie, tak jak Bóg to robi nieustannie w stosunku do nas. Pracuj, chcę ci błogosławić. I autentycznie w tym momencie coś poruszyło się w moim sercu i tak jak otworzyło się, że do tego momentu właściwie ja mało widziałem w sztuce. Widziałem tylko swoją drogę. Najważniejsze było tylko to, co ja robię, prawda? Zazwyczaj moja praca twórcza była związana z wielkim mozołem takim. No, trudno mi było wywalczyć ten obraz i tak dalej. I nagle przyszło takie uwolnienie do mnie, że zrozumiałem, że wszystko, co namaluję, to jest takie świadectwo, na jakim jest stać tego mojego wewnętrznego doświadczenia życia. I wtedy taki cykl obrazów namalowałem z białą i czarną plamą i ta biała i czarna plama była właśnie obecnością Boga w moim życiu. To były zupełnie abstrakcyjne obrazy. Ja wcześniej abstrakcyjnie nie malowałem, ale poczułem się wolny zupełnie w pracy twórczej, prawda? W tym, że cokolwiek, jakiś ślad pokażę, czy to będzie realistycznie namalowane, czy to będzie abstrakcyjnie namalowane, jeżeli autentycznie ze mnie wyniknie i będzie naprawdę miało jakąś siłę taką od środka, to ma szansę skomunikować się z drugim człowiekiem i coś mu przekazać, prawda?
Dobrze, a czy po tych wydarzeniach zdarzyły się jeszcze jakieś chwile zwątpienia w tym, co pan robi? Czy jest pan całkowicie usatysfakcjonowany?
Ależ pytania zadajecie takie, że to palce lizać, tylko schrupać je do końca. Po prostu od początku do końca.
To może jeszcze dopowiem, no, co daje panu największą satysfakcję w tej
znaczy,
pracy.
Znaczy, ja kocham malować, no. Jak już w momencie, kiedy to było pracą i chcę ci błogosławić i wtedy miałem już przekonanie, że dla mnie moim powołaniem nie jest studiowanie Biblii, bo nigdy jej już tak... Ja czytam ją codziennie, czasami 3 minuty, czasami 15, prawda? Słowo Boże nie znam na pamięć, ale wydaje mi się, że na tyle, że ono jest we mnie, przynajmniej w części mnie, a to jest bardzo istotne, to jest właściwie podstawa do życia, szczególnie teraz na tym świecie. Prawda? Czyli to wezwanie jest. Ale o co wy pytaliście? Przypomnijcie mi, bo już starszy człowiek.
Czy po tych wydarzeniach zdarzyło się jeszcze w pana...
Zwątpienie, prawda? Znaczy zwątpienie, jeżeli chodzi o wiarę, to nie. Dlatego, że przyszedł Jezus i ten Jezus przyszedł do mnie i on usunął strach i lęk z mojego życia. I ja zacząłem zupełnie nowe życie w swoim życiu, prawda? I po prostu to jest życie innej jakości. Ja nie jestem sam, prawda? I mam pewność, że to życie tutaj jest chwilą, a każdy z nas, każdy człowiek, kimkolwiek on jest, jest przeznaczony do życia wiecznego, prawda? To jest podstawa, czyli tutaj nie mam tego zwątpienia, ale zwątpienie w pracę w ogóle, jakby ciężar tego życia, przyjmowanie pewnych trudów. Przecież ja 7 dzieci z jedną żoną mamy, Magdaleną kochaną. Wychowaliśmy te dzieci, jak nie było 500+, kochani. Naprawdę te wszystkie pieniądze musiałem sam zarobić z malarstwa, bo przecież Madzia przy pierwszym dziecku już pracę odeszła od pracy i zajmowała się domem i dziećmi do teraz. A ja musiałem oprócz tego, że malowałem obrazy, które kocham malować, musiałem też próbować zarobić nimi. No i to się jakoś udało do teraz i widzę w tym wielki palec Boży, opiekę Bożą i obecność Bożą.
Szanowni Państwo, teraz zapraszamy na krótką przerwę, po której porozmawiamy o obecnej kondycji sztuki w Polsce.
Wino i król, dupek żołędny i jas. Dama, wino i król, dupek żołędny i jas. Nie chodźmy na ten film, zawróćmy póki jest czas. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Niech słońce zajdzie gdzie chce, przegrajmy wszystko przed snem. By nie mieć przy sobie nic, 2-0 ofiary dwie. Starzeje się nikt. Lakierki będą w sam raz, w poranne zorze i mgły. Ogień, kadzidło i dzwon rozcwania puka do drzwi.
gdy razem powiemy tak, umrzemy po to, by żyć. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. U ludzi to niemożliwe, u Boga na wszystko jest czas. Zaświaty przyszły na świat i kręcą się wokół nas. I piją ze mną herbatę i sadzą cynie po wsiach. Do kina nie ma co iść, zostańmy tu w karty grać. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Anielo, anielo, mój aniele. Król dzwonek, dama wino. Okno w pralni jeszcze się świeci.
Witamy Państwa w kolejnej części naszej audycji, w której rozmawiamy o sztuce z panem Mariuszem Mikołajkiem.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, porozmawiamy teraz o kondycji sztuki w dzisiejszym świecie. Czy jaka ona jest według pana? Czy ma jeszcze jakieś znaczenie w świecie wirtualnej rzeczywistości?
Czy mamy się martwić o tą sztukę w dzisiejszej dobie internetu?
Już tyle pytań w jednym pytaniu, prawda? Szeroko dosyć. Znaczy uważam, że tak, że sztuka współczesna w ogóle no, jest w dosyć mocnym kryzysie, prawda? Jakby w jednym ze swoich no, takich no, głównych, że tak powiem, w swoim źródle właściwie, bo dzieją się na naszych oczach dziwne rzeczy. No, takie chociażby rzeczy, gdzie chyba pierwszy raz w dziejach sztuki właściwie artysta przestaje, coraz mniej znaczy. Czyli ten, który wytwarza tak zwane obiekty sztuki, przestaje po prostu być kimś istotnym. Ja nie mówię, że musi być bardzo, bardzo, bardzo ważny, ale po prostu to nie o to chodzi. No po prostu jeżeli coś robisz, prawda, i to pokazujesz, no to to jest twój wytwór, bierzesz za to odpowiedzialność, prawda, i tak dalej. W tej chwili pojawiły się jakby takie osoby, które animują obszar sztuki. Taką główną osobą to jest tak zwany kurator sztuki, prawda, różni funkcje związane z dyrektorzy, ludzie, którzy animują tą sztukę i oni zaczynają po prostu decydować o tym, co jest gdzie pokazywane, co jest mniej ważne, co jest bardziej ważne, a co jest bardzo ważne i tak dalej. A jak już dopięła się do tego właściwie ideologia i polityka, to właściwie dla mnie to już jest zagrożenie po prostu jakby śmiertelne. Dlatego, że sztuka w swojej istocie albo jest wolna, albo nie jest, albo nie ma jej w ogóle.
To jest zagrożenie dla artysty czy dla sztuki?
To jest w ogóle zagrożenie dla tego
widza.
Śladu sztuki, który... No bo czym jest sztuka? To jest ślad, który zostawiamy po sobie, prawda? To jest ślad, który pozostawiamy. I jeżeli był okres socrealizmu, no to większość śladów, które wtedy powstały, no wiadomo, dosyć były podobne do siebie i wręcz identyczne wypowiedzi, bo był jakiś trend, bo trzeba było o czymś mówić, o problemach jakby w jednym tonie i tak dalej. I teraz mamy jakby takie drugie otwarcie socrealistyczne, ale jeszcze szersze, które obejmuje i chce wchłonąć w siebie w ogóle wiarę człowieka, pragnienia człowieka, moralność człowieka, myślenie całe, prawda? I ludzie są wpychani w jakieś dziwne, po prostu ideologiczne i ideowe po prostu obszary, w których odpowiedzi już są wyznaczone, prawda? Czyli te definicje tego, jaka jest poprawna odpowiedź, już jest. No proszę państwa, no, to jest po prostu tragedia, no bo artysta albo jest wolny, albo nie. Jeżeli ja miałem 23 lata i byłem 20 raz czy 30 raz brany przez służby bezpieczeństwa na jakiś dołek i tak dalej, i oni mi mówili, że jak zrobię to, to będę miał to, a jak to, to to, a jak to, to to, tylko żebym coś tam podpisał, to była moja decyzja, chłopaka 24-letniego, czy ja idę w tą stronę, czy nie. Ale ja już wtedy miałem świadomość, że jestem młodym artystą, czyli wolnym człowiekiem. Nieważne, że komuna była wokoło, nie mogłem gdziekolwiek wyjechać i tak dalej. Wolność miała być we mnie. Ja nie znałem jeszcze Jezusa Chrystusa. To była taka wolność, jaką ja sobie sam nawet interpretowałem. Ale jedna rzecz dla mnie była podstawowa. Wolność, niezależność. Jak ja mogłem to za jakiś talerz soczewicy w ogóle z kimś próbować handlować, prawda? Ale wtedy była tylko ubecja i jeden wielki system, komunizm. W tej chwili jest to jeszcze bardziej rozległe i jeszcze bardziej perfidne i głupie. To, co się dzieje wokół kultury i sztuki. Z tym, że w tym wszystkim, co mówię, jest jeszcze druga odpowiedź, która dla mnie jest jedyną i właściwą, i właściwie odpowiedzią trafną, że sztuka nigdy przez człowieka, jeżeli oczywiście świat się nie skończy, bo jak się skończy świat, to sztuka też się skończy, prawda? Nie ulegnie unicestwieniu, dlatego że ci wszyscy kuratorzy, ci wszyscy ludzie, którzy animują tą sztukę i dla których właściwie już w tej chwili sam produkt, czyli tak zwane dzieło, mniej się liczy od tego, co oni pokażą, jak to pokażą i gdzie pokażą, prawda? Tak naprawdę są weryfikowani, a szczególnie my jesteśmy weryfikowani, my artyści, nie przez nich, tylko przez czas. Bo jedynym właściwie obserwatorem sztuki i kuratorem sztuki i jej, kimś, kto decyduje, co potem zostanie z tej kultury, to jest właśnie czas.
Znajdują się jeszcze odbiorcy dla tej sztuki? Czy na przykład galerie sztuki w dzisiejszych czasach mają jeszcze sens? Czy ludzie do nich przychodzą?
Znaczy nie, takie pytania, są wiadomo, że ludzie przychodzą i do galerii sztuki, i do muzeów, robimy noc muzeów, mnóstwo ludzi przychodzi, prawda? Także te miejsca są, tylko że akurat w tym czasie, w którym my teraz jesteśmy, to jest jednak galerie sztuki funkcjonują dla pewnych zamkniętych jednak elit osób, prawda? Czy jakby osób, które czują się wtajemniczone bardziej, prawda? Które nie czują się odrzucone. Wydaje mi się, że prosty człowiek dalej w naszym kraju funkcjonuje trochę na obrzeżach, prawda? Obserwuje to i obserwuje z taką troszeczkę, nieufnością, prawda?
Wiemy, że pan wychodził z tą sztuką również do takich ośrodków jak Monar czy Więzienie. Jaki był odbiór tamtych?
Wszędzie w tych miejscach właśnie skrajnych, no bo to Monar, Więzienie, skrajne miejsce. Dworzec też bardzo, bo to był ten dworzec jeszcze stary, prawda? Zresztą każdy dworzec, prawda? To są jednostka wojskowa, prawda? To były często miejsca, gdzie pierwszy raz obrazy były pokazywane jakoś współcześnie malowane i można było się z artystą spotkać, albo proponowaliśmy oprócz obrazów jakieś działania takie związane, gdzie się pewne rzeczy budowało, z pewnych elementów coś składało i wspólnie robiło. I zawsze w każdym w tym miejscu zaskoczyło mnie dwie rzeczy. Pierwsza to szacunek dla tego, co ja tam wnoszę. I często wieszałem na przykład w więzieniu obrazy w takim miejscu, gdzie właściwie tylko szło je zniszczyć, prawda? A to były obrazy bardzo dla mnie ważne. Pieta, złożenie do grobu. To bardzo ważne obrazy, które namalowałem w latach 90. Świetne obrazy w ogóle, świetnie namalowane. I pamiętam, powiesiałem je na takich ścianie po prostu z dziurami w ogóle i tak dalej. I było, gdzie ludzie tam palili i to było takie miejsce przechodnie. Oni mieli chwilę wyjścia z tych cel. I tam wszyscy właściwie się przewijali i tam było setki zakiepowanych w tych dziurach papierosów i żaden nie był na obrazie zakiepowany. Tam obrazy wisiały przez miesiąc, prawda? Był szacunek, gdziekolwiek wisiałem. Nawet jak robiłem wystawę w tym dużej Heliosie, kinie, prawda? I zrobiłem tam taką ekspozycję 30 dużych obrazów na wysokości odbiorcy, człowieka, też przez miesiąc była ta wystawa. I też często mi ludzie pytali, czy ja się nie boję o to, przecież tam przepływ ludzi jest o każdej porze dnia i tak dalej. Też nic nie zostało tknięte, w ogóle dotknięte. Był duży szacunek, widzę, do tego przedmiotu, który tam się wnosiło. Ale z drugiej rzeczy, druga z moich obserwacji, tak już dochodziło do spotkania na przykład w Monarze czy w innych miejscach i rozmawialiśmy o życiu, o sztuce, to ja byłem niesłychanie przez ludzi wynagradzany, czyli ludzie się niesłychanie szybko otwierali. Potrafili mi opowiedzieć, jeżeli ja ich doprowadziłem, znalazłem czas i szacunek w swoim sercu dla każdej osoby na to, żeby spróbować wytłumaczyć nawet najprostsze pytanie, prawda? To potem nagle jakby ta bariera znikała zupełnie, jak bańka mydlana i nagle słyszałem od tych ludzi takie interpretacje tych swoich dzieł, czy tam dzieł, no, obrazów, prawda? Takie interpretacje tego, co po prostu mnie strasznie wewnętrznie budowało. Ja z tych spotkań do teraz wynoszę mnóstwo siły i takiej wręcz siły pasyjnej do pracy. Jak teraz zrobiłem 3 wystawy w szkołach w Wałbrzychu, w szkole specjalnej, gdzie była niesamowita wystawa na takim małym holu, takie technikum dla dzieci niepełnosprawnych. I odbiór tych obrazów, spotkanie z tymi ludźmi jest we mnie do teraz. Pozdrawiam, jakby ktokolwiek słyszał z tej ekipy, która była i profesorów i tych uczniów, prawda? To było fantastyczne dla mnie. Potem była szkoła podstawowa. Pierwszy raz robiłem szkołę podstawowej. Troszkę nawet się obawiałem, bo to młode dzieci właśnie przyszły na spotkanie 13, 12, 11 lat. No epoka przecież komputerów, obrazkowości, ale tych obrazków mało ważnych. Jesteśmy zalewani milionem obrazeczków. Ktoś, przyjaciel wyjeżdża do Kanady, przyjaciółka jest w Kanadzie, to przysyła nam jajecznicę, którą je rano, prawda, na śniadanie. I my uczestniczymy w tej pięknym obrazie jajecznicy, którą ona jest. Ona jest tak ważna, że nagle jajecznicę polubi 2000 osób i na jajecznicę zaczynamy zarabiać, bo jajecznica stała się po prostu istotna i ważna. Zaczynamy żyć w takim świecie, ale jak już dochodzi do spotkania i do rozmowy, się okazuje, że jest 150 młodych ludzi, ja jestem, znikają bariery i nagle rozmawiamy o sztuce jak równy z równym, o życiu i sobie coś przekazujemy. I ja nie jestem traktowany jako, że tak powiem, obowiązkowe przebycie jakiegoś czasu tam, bo tam profesor kazał czy nauczycielka kazała, tylko to jest naprawdę czas istotny, prawda? Dla mnie i dla tego młodego człowieka. Sztuka, jakby już podkreślając, sztuka nie tylko jest zastępczym obszarem łaski, ale sztuka daje nam szansę zbliżania się do siebie samych, ale też zbliżania się człowieka do człowieka. I szczególnie w czasach, kiedy wszyscy by tylko wszystko dzielili, począwszy od polityków i od wszystkich innych osób, dzielą, bo jak podzielą, to łatwiej potem tak animować takie podzielone osoby. Sztuka zbliża przede wszystkim do siebie, do własnej tożsamości, poznanie siebie, jakim się jest, ale też łamie bariery strachu zbliżenia się drugiego człowieka i zrobienia coś wspólnie. To jest fantastyczne.
Będziemy kontynuować naszą bardzo ciekawą rozmowę z panem Mariuszem po krótkiej przerwie.
Czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. zamoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilpony, wilka, leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś.
A będzie znany wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła.
Witamy Państwa w kolejnej części naszej audycji, w której rozmawiamy o sztuce z panem Mariuszem Mikołajkiem. Przed chwilą słuchaliśmy piosenki Lux Torpedy, która mówiła o tym, że mamy w sobie dwa wilki, dobrego i złego, a wygrywa ten, którego karmimy. Więc stąd jest moje pytanie, którego wilka karmimy wchodząc w świat sztuki?
To dobre pytanie. No to zależy to po prostu, czym chcemy się karmić, prawda? Bo tak jak powiedziałem, no, udzieliłem dwóch odpowiedzi. Tam, gdzie po prostu nie ma szczerości, nie ma autentyczności, nie ma walki w ogóle w tej drodze o jakąkolwiek prawdę, bo w sztuce nie musi być jedna niezaprzeczalna prawda, może być ich miliony, prawda? Ale żeby to było uczciwie wykuwane gdzieś tam, to tamten pokarm nam, przynajmniej nas nie zatruje, prawda? Ale tam, gdzie jest, zaczyna się komercja dla komercji, gdzie zaczyna się jakby moda, prawda, dostosowywanie się, to co mówiłem, ideologizowanie wszystkiego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tam właściwie dla mnie sztuka się kończy, dlatego że właściwie nawet ci, którzy obserwują tą sztukę, to im nawet nie chodzi o to, jaka ma być forma tego czegoś, czy co widzimy, czy kształt jego, czy w ogóle to, co przez cały czas twórca, artysta walczy. Tylko naprawdę istotny jest ten przekaz, po prostu jedyna właściwa odpowiedź i tak dalej. No i taki pokarm zatruwa, prawda? I taki pokarm po prostu niszczy. Także odpowiedź dla mnie jest prosta. No, sztuka jest dla mnie, no, obszarem, który nie da się zastąpić żadnym innym i jest bardzo istotna i bardzo ważna. Jeżeli mamy w sobie tą intencję, prawda, tej dosyć heroicznej we współczesnym świecie wręcz walki o własną niezależność, wolność, jest to fantastyczny obszar, w którym możemy po prostu się pomocować trochę z tym światem.
Ma pan jakieś pasje oprócz malowania?
Ja jestem kibicem od wielu lat Śląska Wrocław. Pierwszy raz byłem na meczu, mając 4,5 roku. Wtedy na drutach mama mi zrobiła szalik mojego zespołu kochanego. Farbowałem szmaty na zielony kolor, bo czerwonej szmaty było bardzo dużo. Biała była naturalnie, a zieloną trzeba dofarbować. Szyłem po prostu i stroje, i flagi wtedy. Jeździłem po kraju, mając 7-8 lat, 9-10, nie wiem, jak matka mnie wtedy puszczała za Śląskiem do jakiejś Niwki czy do innych obszarów. Ułożyłem połowę piosenek starych, może nawet więcej, które śpiewają jeszcze od czasu do czasu kibice, kibole na stadionach, na stadionie Śląska, nawet i na Lechii, tą, co ich jest ich hymnem, to ja pierwszy zanuciłem na stadionie Śląska. I to są takie chwile irracjonalne, dlatego że po prostu do dzisiaj, jak ludzie bagatelizują to, czy właśnie spychają kibiców w takie miejsce, gdzie tylko ich rozgrywają, to mnie to bardzo boli, bo ja strasznie kocham stadion, bo tam są wszyscy ludzie właściwie. Ludzie od prezydenta do Sztajmesa, każdy może się tam znaleźć i być po prostu w prosty sposób przy swoim zespole, kochać go i tak dalej. I do dzisiaj jestem kibicem i każdy mecz Śląska oglądam.
Czy to kibicowanie pomaga panu w malowaniu? Daje jakąś natchnienie?
Znaczy, rozpręża mnie też. Umówmy się, jak Śląsk teraz wygrał ostatni mecz z Górnikiem Zabrze, to weekend był niezły, prawda? I dzisiaj poszedłem do pracy, wcale dzień nie zaczynał się tak fantastycznie. Chociaż się zaczął świetnie, bo akurat byłem u komunii o 7 rano, ale po prostu ogólnie miałem nastrój byle jaki. Ale ten nastrój byle jaki też poprawiała ta świadomość, że Śląsk te 3 punkty zdobył, wygrał i po prostu. I to tak nie daje kibicowi naprawdę dobre podejście do życia i w ogóle. Ten folklor bardzo lubię i po prostu jest to coś fantastycznego. Ludzie powinni mieć pasję, powinni kochać rzeczy, inni powinni dawać im możliwości do tego, że oni mogą mieć tego typu pasje w ogóle i chęci i tak dalej, a nie wszystko sprowadzać do walki i do dzielenia ludzi, bo to naprawdę nie ma sensu zupełnie.
Czy Śląsk ma szansę na Mistrzostwo Polski w tym roku?
Widzę, że już też jesteś kibicem. Z tego wynika.
No tak.
No każdy kibic, który ma Śląsk w sercu, to jest przekonany, że on zdobędzie Mistrzostwo Kraju. Ja nie widzę innej opcji tutaj. Ale Śląsk Śląskiem, ale Śląsk to też kawałek kultury, prawda? Fakt, że momentami się na stadionie niezbyt kulturalnie zachowuje. No niestety przyznaję to z bólem, jak ktoś słyszy mnie do
żółtej. Jak chyba każdy kibic, nie?
Nie, no ale ja jestem wierzącym człowiekiem. Ja w ogóle nie przeklinam tak naprawdę, ale w jednym momencie życia przeklinam się. Często spowiadam z tego. To jest w momentach, kiedy widzę, jak po prostu sędziowie zaczynają sędziować i często kłamią, robiąc to. Naprawdę to jest obraźliwe. No i teraz może to nie jest już bezpośrednio za pieniądze, no ale przecież przeżyłem takie chwile, jak Śląsk był w drugiej lidze i na Płocie wylądowałem. Był taki mecz, Śląsk grał zapomniałem już z tym zespołem, ale przegrał 2-1, prowadził do 88, tam 6 minuty, 1-0. Odrą Wodzisław bodajże i po prostu sędzia, widać było, że on i potem po 8 czy 10 latach zaczęła się ta afera i się okazało konkretnie, że za ten mecz sędzia wziął 35 tysięcy złotych. No, sport został już na naszych oczach przehandlowany. Prawda? Bo te ideały, które są w sporcie, one są w niektórych punktach bardzo bliskie kulturze. I sport został przehandlowany, a niestety te ideały, no trudno je rozwijać. Kultura nie. Kultura w swojej istocie jest wolna, bo jej cały rdzeń i obszar wewnętrzny jest właśnie chroniony właśnie przez czas, o którym wspomniałem. Dziękuję wam za to fantastyczne spotkanie.
Piękna rozmowa. Młodzi ludzie.
Tak, my również bardzo dziękujemy za to spotkanie. Na pewno dało nam to dużo do myślenia i też...
O co warto zawalczyć?
Właśnie warto zawalczyć o sztukę, żeby ona nie zanikła.
O kulturę.
O kulturę. W dobie internetu ważna jest kultura i to, żeby o nią dbać i ją pielęgnować.
Tak, dziękujemy również za uświadomienie nas, że artystą jest każdy bez względu na wykształcenie oraz zdolności manualne.
Teraz chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka informacji z życia naszej szkoły.
Luty był dla nas miesiącem pełnym pasjonujących i emocjonujących wydarzeń. Nasi uczniowie mogli się bawić podczas półmetka oraz studniówki, a następnie wybraliśmy naszego nowego przewodniczącego, Mikołaja Antoniewicza. Zapraszamy w marcu natomiast na Dzień Otwarty, który odbędzie się 28 marca o godzinie 10.
Tak, jako nowy przewodniczący tej szkoły chciałem powiedzieć, że zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych, bo naprawdę nasza szkoła to jest więcej niż szkoła i chociażby ta audycja daje temu pokaz, że nie jesteśmy tylko szkołą.
To prawda.
Wyraz szkoła to za mało. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, za tą godzinę. Nam było bardzo miło. Mamy nadzieję, że Państwu też. I do usłyszenia za miesiąc.
Wspominając zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem, ej! Śpiewajcie, mówili wrogowie, śpiewajcie, mówili zbrodniarze. Chcieli od nas pieśni radości, chcieli od nas pieśni Syjonu. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi. Jaśnie bym o Tobie zapomniał, moje miasto Jeruzalem. Wspominając zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi. Jaśnie bym o Tobie zapomniał, nie usknie moja ręka. Ja miałbym śpiewać pieśń Pana w obcej ziemi. Jaśnie bym o Tobie zapomniał, zawsze Ciebie, Jeruzalem, Jeruzalem. Razem nad rzekami Babilonu usiedliśmy,
płakać, wspominając.